Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.
I tak sobie pomyślałem, że może jakąś nową muzykę z Tekkena bym rzucił, ale z drugiej strony, czy jest taka potrzeba, panowie? Jak myślicie?
No tak, bo Tekken jakby...
Nowy Tekken wychodzi, więc będzie okazja zmienić właśnie soundtrack audycji.
To tak zrobimy, jak tylko dostaniemy się do soundtracku z Tekkena 8. Na razie jeszcze stary, dobry Tekken 3. No nie wiem, po prostu... To jest też tak, że grafika się zmienia, gameplay się trochę zmienia, ale muzyka po prostu pozostaje niezmiennie fantastyczna. To kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Witamy Was bardzo, bardzo gorąco. Czekajcie, ja sobie muszę kamerkę trochę lepiej przestawić. A i w ogóle muszę kliknąć na Facebooku, żebyśmy transmitowali, bo zawsze o tym zapominam. I potem jesteśmy nagle od połowy zdania. Ja nazywam się Paweł Typiak, to jest Paweł Stachyra po mojej lewej i dalej po mojej lewej jest Mateusz Zdanowicz. Dobry wieczór, panowie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Michał Kołacz dzisiaj realizuje wersję wideo. Cześć, Michał. O, macha nie widać go, ale on tu jest, on tu jest.
Gdyby a Tekken nie on... 8, tak? 90% na Open Criticu, bardzo dobre recenzje.
Wcale się nie dziwię? Wcale się nie dziwię?
No ja też nie, bo tam fajne nowości całkiem są w tej grze. Chyba. Znaczy chyba. Z tego co widzę, nie? W recenzjach, no tak. Previewsach i tak dalej.
Dzisiaj o ta książka. Pokazuję książkę do kamery, to jest Doomguy. Poprosiłem wydawnictwo Open Beta, czy mogliby przesłać nam książkę o Mortal Kombat, bo teraz w grudniu miała swoją premierę. I dostaliśmy Doomguya. Czy żałuję?
Bo to też krew, to pomylili może, wiesz.
Nie żałuję, ponieważ to jest bardzo dobra książka. Znaczy, nie umiem oceniać książek. Powiem tak, świetnie mi się ją czytało i aż wracam sobie drugi raz.
Że dobrze napisane.
Tak, wracam sobie drugi raz, żeby jeszcze kilka takich aspektów bardzo ciekawych wyciągnąć z niej, także...
Da się zmienić rozdzielczość okładki, bo tak trochę...
Nie, ale w ogóle rozdzielczość robił cover z Fakesforge, znaczy rozdzielczość, w sensie okładkę. I on generalnie współpracuje z tym wydawnictwem, także to też jest bardzo taka ciekawostka, ciekawa ciekawostka nawet dla niektórych. Natomiast na książkę z Mortal Kombat czekam cały czas. Chyba ją sobie w końcu kupię, bo...
Nie zapowiada się, żebyśmy
znając
dostali.
Znając życie, dostaniesz dzień później.
Nie, ona już wyszła miesiąc temu, tylko że pewnie jak poproszę o jakąś inną, to dostanę właśnie tą z Mortal Kombat, kto wie. Ale bardzo mi się przyjemnie. W ogóle to jest bardzo fajne, kiedy te uniwersa się tak wszystkie przenikają i te dzieła kultury, kiedy możemy oglądać o grach, grać o filmach i czytać o filmach i grach. I to jest wszystkie takie połączone naczynia.
Albo bardzo skonsolidowane. Koniec oryginalności. Wszystko jest takie same, niezależnie od platformy.
Tak. Ale o tym dzisiaj opowiem trochę więcej. Będziemy mówić także o The Last of Us Remastered. Dwójka, druga część oczywiście. Czy rzeczywiście jest sens wydawać remaster na kilka lat, dosłownie kilka lat po premierze? I czy to jest na zasadzie, że trzeba odpalić dwie gry obok siebie, żeby można było wprost powiedzieć, nie, no widać różnicę.
Troszkę
tak jest. I coś jeszcze, Palworld.
Trochę pogadamy o Palworld, tak, nie graliśmy chyba tak dużo, ile Paweł grał.
Nie, to mniej więcej tyle pewnie,
bardziej
co ty.
Pogadamy o Palworld jako o tym dziwnym fenomenie. No bo jednak aż zaraz sprawdzę, ile milionów kopii już się sprzedało w niecały tydzień po premierze, ale to jest absolutny jakiś fenomen.
5-6, bije rekordy na Steamie, jeżeli chodzi o popularność, czy raczej liczbę graczy jednoczesnych. Tak. I jednocześnie jest to chyba najbardziej kontrowersyjny tytuł tego roku. Jasne, dopiero mamy miesiąc, ale... już te oskarżenia o plagiat, o pewne nieuczciwe praktyki.
W ogóle, bo ja nie słyszałem o tym.
Czy kojarzysz to?
Pokemony możesz, tylko że możesz jeszcze do nich strzelać.
Znaczy, bardziej, jakie gry survivalowe kojarzysz?
Survivalowe? Tak. Don't Starve.
Okej, dobra.
Wyobraź sobie bardziej Arka. Valheim, coś takiego.
Czyli budujesz bazy, wiesz, tam wcinasz drzewka, to jest coś takiego.
Tak naprawdę Minecraft dalej gdzieś tam jakby na początku tego łańcucha.
Tylko że łapiesz też takim pseudo-pokebolem pseudo-pokemony i potem zatrudniasz się, znaczy zmuszasz się do niewolniczej pracy, żeby za ciebie robiły te rzeczy w bazie, ścinały drzewa, zbierały kamyczki. Tak, i potem zbierasz więcej tych stworków i tak dalej.
Lub jest ten sam, nie? Tłuczesz drzewo pięścią, później tłuczesz kolejne rzeczy drewnem, później kamieniem i tak dalej. Jakby lub ten sam zwykle w takich grach, ale do tego dodano właśnie te totalnie oryginalne, nie skopiowane znikąd Pokemony.
Okej.
Okay. Nie Pokemony. Mam takie nie.
No Pokemon. I gra jest w Game Passie.
A to się nazywa No Pokemon? Nie.
Tak, prawie.
Prawie. W Game Passie jest okej.
Okay. Na Xboxie też o tym chodzi, że jest też na konsolę.
Nie słyszałem o tej grze wcześniej, aczkolwiek no, tego typu tytuły pojawiają się dosłownie znikąd czasami i nagle zaskarbiają serca fanów i może o to w tym wszystkim chodzi. No dobrze, to o tym też dzisiaj będziemy mówić, ale zaczynamy od newsshota, który został przygotowany dla Was przez Kirillo Kostiuszkiewicza, dzięki Kirillo, bo i Hellblade 2 będzie bez wersji pudełkowej. Myślę, że to jest smuteczek dla wielu osób, które zbierają pudełka. Ninja Theory, twórca Hellblade 2, podzielił się planami dystrybucji gry, cena drugiej części przygód w okolicy $50 oscyluje, czyli to nie jest ten max, jeżeli chodzi o te nowe gry AAA. Dostępna będzie wyłącznie cyfrowo. Decyzja o braku wersji na dysku jest podobna do podejścia przy Alan Wake 2. Długość gry wpływa na cenę, choć zespół zapewnia o zachowaniu zaangażowania i podniesieniu wartości produkcji po dołączeniu do Xbox Game Studios. Ninja Theory twierdzi, że kampania Hellblade 2 trwa mniej więcej tyle co jedynka, czyli około 10 godzin. Gra zadebiutuje w Xbox Game Pass 21 maja, już można ją preinstalować swoją drogą, a oferuje graczom na Xboxie oraz PC-tach dostęp do, znaczy już od pierwszego dnia, w sensie ten Game Pass, że od pierwszego dnia możecie grać w tę grę. Jeżeli tyle co jedynka,
no jest spoko.
To dobrze, bo jedynka była męcząca, w sensie tak. Ja ją przechodziłem 2 lata, bo czasami podejście godzinne z tymi słuchawkami, no to jest ciężki tytuł. Każdy musi go skończyć, no tak uważam. Jeszcze calaczka sobie wyciągnąłem, bo fajnie było. Ale to jest ciężki tytuł, więc dla mnie wystarczy 10 godzin. Aczkolwiek produkcja trwa tak długo tej gry, że człowiek chciałby trochę więcej.
Szokująco długo, bo zwłaszcza, że ta gra tak na dobrą sprawę była promowana jako ten pierwszy duży tytuł.
Series.
Chyba razem z ogłoszeniem tak, w ogóle Series, tak? To był ten jedyny tytuł, który pokazano, hej, to jest zupełnie nowe, to nie będzie po prostu odświeżona wersja jakiejś starszej gry. Więc może to trochę z tej strony rozczarowywać, ale z drugiej strony no mi się wydaje, że jak wspomniałeś o tym dźwięku, tak, no to tutaj na tym Developer Direct, bo na tym wydarzeniu się dowiedzieliśmy o dacie premiery Hellblade'a, oni tam bardzo dużo spędzili czasu, żeby mówić o tym, jak usprawniają jeszcze ten system dźwięku, który dodatkowo teraz będzie rozszerzony na właściwie wszystko, co mamy w otoczeniu i to będzie... Czuję mega doznanie w słuchawkach, ale właśnie jak takie typowe doznanie tego, no nie jest to coś, co będziemy chcieli, nie wiem, przeżywać dziesiątkami godzin, tak? Tylko to jest akurat na te kilka godzin, tak żebyśmy nie znudzili
na
się.
Na 3 wieczory sobie można podzielić taką 8-godzinną gierkę.
To jest tyle ciężki tytuł, że naprawdę 3 wieczory to może być takie 3 wieczory wyprane z mózgu, totalnie, bo to jednak, no... Główna bohaterka, która choruje na psychozę, słyszy głosy, to... Uwierzcie mi, jeżeli nie graliście i tylko słyszycie to, o czym opowiadamy, tak gry wideo potrafią dostarczyć takich wrażeń i emocji, że jesteście po prostu zmęczeni, trochę przerażeni tym wszystkim, no to jest gruby tytuł.
Na pewno wyjątkowe doświadczenie, to jest pierwszy Hellblade, tak. Więc warto na pewno zagrać. Natomiast co do tego braku pudełek, to mnie trochę dziwi, bo trochę też na plusie o tym gadaliśmy, że to jednak to Microsoft za tym stoi, czyli ta ogromna korporacja i nie mogli naprawdę się pokusić o pudełeczka, żeby taki większy prestiż był tej premiery, bo to taka ich najważniejsza gra, prawie można powiedzieć. Nawet nie wiem, czy nie ważniejsza niż Indiana Jones. Indiana Jones będzie większą grą oczywiście, ale jednak Hellblade był tak hype'owany przez te lata, że aż tak trochę dziwi ten brak pudełek, no ale co zrobić?
Co zrobić? Natomiast przechodzimy do kolejnej informacji. Persona 3 nie trafi na Switcha. Persona 3 Reload, no niestety, obejdzie tę konsolę, co potwierdzili reżyser i producent podczas rozmowy z Atomics.vg. Decyzja ta została podjęta jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, a pomysł na przeniesienie na Switcha był jedynie koncepcją. Yamaguchi i Nitsuma stwierdzili, że ewentualne podjęcie tej decyzji wymagałoby konsultacji z innymi pracownikami Atlus. W ubiegłym roku pod zwiastunem Persona 3 Reload został umieszczony napis sugerujący wydanie na Switch, co wywołało zainteresowanie fanów, jednak oficjalnie potwierdzenia nie było. Oczekiwania wzrosły, gdy inne gry Persony, w tym 4, 5 oraz Tactics, trafiły na Switcha, a Persona 3 Reload debiutuje 2 lutego, ale na PC-ty, PlayStation i Xboxy. Będzie dostępna w Game Passie dla tych, którzy posiadają już teraz abonament. Czy to źle, panowie? Czy to nie jest już tak, że żegnamy się ze Switchem i po prostu czekamy na 2?
Właśnie tak, bo widać, że było śmiesznie. Dzisiaj dosłownie czytałem plotkę, że Persona 3 Reload, czyli ten remake, ma wyjść na nowej konsoli Nintendo.
Aha, no więc.
Czyli, no bo jednak to jest faktycznie już o wiele lepiej zrobiona gra wizualnie niż Persona 5, czy ta najnowsza teoretycznie, więc może faktycznie Switch by tego nie udźwignął. nie wiem, ale no zawsze przynajmniej jest w Game Passie, więc jak ktoś może ma przenośne te urządzonka typu Asus ROG i tak dalej, to może tam mieć Game Passa, czy nawet na Steam Decku jakoś przenośnie też w to grać.
To jest remake?
To jest
bo
remake,
ja już tak. Się boję na tym etapie pytać, która to jest gra po kolei, bo mam wrażenie, że Persona 5 czy 4 czy cokolwiek, one wychodzą co roku.
No tak,
i za każdym razem to jest wow, to jest zupełnie
to, to, to oni robią trochę jak Pokémony, nie? Tylko że nie wydają dwóch części naraz, czy tam chodzi o to, ale właśnie to jest jedyny remake w historii Persony, taki prawdziwy, duży.
Ciekawe, czy kiedyś dostaniemy Pokémony, na jakie zasługujemy.
Palworld. Nie, żartuję.
No właśnie, to jest następny temat.
No właśnie, twórcy Palworld już planują nowy projekt, że w studia Pocket Pair, odpowiedzialnego właśnie za Palworld, ogłosili, że wytwórnia pracuje nad nowym projektem. Palworld przyciąga obecnie ponad 1,5 miliona graczy na Steamie, generując problemy z serwerami. Mimo zarzutów o brak oryginalności, szef Pocket Pair nie wydaje się przejmować krytyką i kontynuuje tworzenie nowych projektów, takich jak Nevergrave, który również wydaje się opierać na istniejących koncepcjach, tym razem inspirowanych Hollow Knight. Tak. Czy granica między inspiracją a kopiowaniem może być zagrożeniem prawnoautorskim, pozostaje pytaniem otwartym, zwłaszcza w kontekście sukcesu Palworld. A mi się wydaje, że gry wideo zasługują też na dobre... nie chcę powiedzieć remake'i, remastery, bo zazwyczaj to twórcy sami sobie robili te remake'i i remastery, ale wiecie, jak to jest w muzyce. Nagle wychodzi piosenka i ty mówisz, zaraz, ale ja znam ten numer, przecież to jest melodia z Call on Me, na przykład Erika Prydza. A tutaj mówisz, ej, ja znam te stworki, przecież to Pokémony, ale są wsadzone w inną grę. Ej, spoko, mi się w to gra, niech tak będzie.
No tak, tylko że to by, wiesz, jest pewna granica, bo inspiracja pewnie i tego było sporo, zresztą to studio ma historię robienia gier, które... no są łudząco podobne do innych tytułów. No to jest generalnie, żeby nie, jakby tu nie ma co używać jakichś innych słów, to jest plagiat, nie? Pod wieloma względami.
A to tak to normalnie Pikachu, Raichu i tak dalej.
To są takie plagiaty, jak ludzie na studiach robili, nie? Żeby tak. No, zmienię to zdanie trochę tak. Z tej książki. No,
na dosłownie, jak, bo jeszcze na chwilę będziemy musieli zostać przy tym Palworld. Znaczy nie, więcej opowiem już przy no. Samej dyskusji o grze na temat tamtejszych.
W każdym razie ta nowa gra właśnie wygląda jak Hollow Knight.
A wygląda to mało powiedziane, to jest Hollow Knight, no. To wygląda jak mod do Hollow Knight.
A poprzednia gra to była dosłownie Breath of the Wild.
Tak.
Nawet z początkiem, że wychodzisz z jaskini, jest to wzgórze, ale ten świat, ta góra w tle.
Ja ostatnio widziałem jakąś grę Ink of coś tam, która wygląda centralnie jak Hades. Zaraz znajdę
tak,
tytuł.
Tak, klony Hadesa też powstały. To
tak,
na pewno.
I to takie jeden do jednego. I myślę sobie, że ta gra przypomina Hadesa. Nie przypomina, ona jest Hadesem, także... Ciekawe, czy to się w ogóle sprzedaje. No jak widać, Palworld się sprzedaje. To...
No, Hollow Knight mi nie wróży dobrze, bo jednak tam też gameplay musi być idealnie precyzyjny i tak dalej. To już troszkę trudniej, wydaje mi się.
Tak, bo jakby, co by nie powiedzieć, no jednak Palworld to mimo wszystko taki typowy tytuł survivalowy, a one nie są znane z tego, że ten gameplay jest dopracowany.
Bo nie po to się w to gra, tak. Ale o tym za chwilę.
A tutaj na przykład Łukasz pisze, Palworld jest niegrywalny, jeśli masz alergię na Fortnite. Zgadzacie się?
Właśnie ludzie porównują, to nie chcę... Nie
bo wizualnie to jest bardzo podobne do
Fortnite. Nie chciałbym się powtarzać, bo potem znowu będziemy o tym mówić, ale moim zdaniem no nie do końca.
Okej, dobra, to w takim razie kolejny temat. Najnowsza aktualizacja Monster Hunter Rise spowodowała problemy z kompatybilnością na Steam Deck. Użytkownicy zgłaszają, że nie są w stanie uruchomić gry na przenośnej konsoli. Aktualizacja usunęła zabezpieczenia de novo, dodając jednocześnie nowe oprogramowanie Enigma Protector. Capcom potwierdziło problem i bada zgłoszenia graczy.
Tak.
Po tej aktualizacji gracze skrytykowali Capcom na stronie sklepu, tworząc negatywne recenzje, zmiany w oprogramowaniu. Recenzje są teraz mieszane, choć ogólne oceny wciąż są bardzo pozytywne. Zmiana w oprogramowaniu DRM także nastąpiła w grze Resident Evil Revelations, co spowodowało podobne problemy.
Tak, Capcom przyszedł, wymyślił coś, że będziemy mieć swój własny DRM, nie te zabezpieczenia super. Takie de novo. I gry przestały działać na Steam Decku dzięki temu, także gratulujemy Capcomowi.
Rewelacyjna
testów decyzja. Na przykład nie, czy to będzie działać, nikt tego nie sprawdził.
Capcom zachowuje się jak Polska. Polska zawsze chce mieć własnego Facebooka, własnego YouTube'a, wszystko własne chce mieć. I potem nikt nie chce z tego korzystać i wszystko nie działa.
Trochę tak. Ale Capcom ogólnie na szczęście w ostatnich latach ma więcej dobrych decyzji gier niż złych, więc...
Na przykład nie istniał Until Dawn, bo nie jest związany z Capcomem, ale skoro już został wywołany do tablicy właśnie ten tytuł, to znany horror od Supermassive Games, a to czeka się adaptacji filmowej. Reżyserią filmu zajmie się David F. Sandberg, twórca Shazam i Annabelle, Narodziny Zła. Natomiast scenariusz pierwotnie napisany przez Blair Butler zostanie dostosowany przez Garego Daubermana, scenarzystę To, Annabelle i Zakonnicy. Projekt jest wspólną produkcją Screen Games i PlayStation Productions z planami na R-rated horrory przenoszące świat gry na wielki ekran. Choć Sandberg znany jest głównie z filmów o superbohaterach, takich właśnie jak Sandberg.
A, okej.
No, Sandberg powiedziałem. jak dylogia Shazam, swoją karierę rozpoczął od serii horrorów, w tym Closed Space i Kiedy gasną światła.
Kiedy gasną światła jest ogólnie rewelacyjne. Ja bym się tak nie zamykał na ten pomysł z nim, bo ja wiem, że jak słyszycie Shazam. Czy nawet Annabelle, to od razu nie przywołuje jakichś tam miłych skojarzeń, ale on jakby ma korzenie takich fajnych, niezależnych horrorów, które faktycznie straszą. Więc no jakby mam nadzieję, że to, hej, to może być jego wielki powrót. Chyba, że dalej będzie tłukł po prostu, wiesz, znane marki.
No ale to ciekawy pomysł ogólnie, no bo to była bardzo filmowa gra.
Więc wystarczy,
bardziej niż dla was, więc jakby...
wystarczy zabrać po prostu przyciski i tak. Tyle.
Nie, no oczywiście też inna perspektywa będzie, no bo jakby jak ktoś grał, to wie, co się dzieje, jak tam jest, co się dzieje z potworami i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy.
W ogóle Until Dawn bardzo dobrze wspominam. To jest jedna z tych gier, którą w plusie sobie przeszedłem w 2 czy 3 wieczory.
I... no na pewno najlepsza gra moim zdaniem z tych wszystkich, tak. Które potem...
A co oni jeszcze robili?
Z większych zrobili The Quarry.
O, to oni...
To to samo studio, tak.
Okej.
Okay. No i mają też tą antologię, nie pamiętam jak się nazywa, ale te takie mniejsze gierki robią takie na 2 godzinki dosłownie. Tylko nie pamiętam w ogóle tytułów tych gier. Nie pamiętam też tutaj antologii, ale no robią.
To w ogóle, bo Men of Medan tam było chyba, tak, i tego typu gry, ale w ogóle mi się totalnie, pierwsze co pomyślałem, to ta gra Evil Within. Z jakiegoś powodu mi się pomieszało z tym Antildown i sobie myślę, wow, to będzie ciekawe, jak oni to zaadoptują, a teraz sobie zdałem sprawę, że Antildown to faktycznie były po prostu te growe wersje i tak
ale
jeszcze slasherów
rozpoznawanych. Ja bym obejrzał ekranizację, no ja właśnie kogoś takiego, kto się zna.
Czekaj, The Quarry i jeszcze była jedna gra od nich, taka w kosmosie. Co ona mi się podobała.
W kosmosie?
Tak.
Opisz od nich.
Jesteśmy na statku kosmicznym, jesteśmy naukowczynią, to recenzowałem, nie pamiętam tytułu teraz.
Co ty mówisz?
Jesteśmy naukowczynią, mamy zbadać jakiś obiekt, który pojawił się na niebie, kiedy się do niego zbliżamy, dochodzi do rozbłysku, znajdujemy się nagle na jakiejś planecie. Bardzo dobrze mi się grało w ogóle w tę grę, takie mocne 6/10. I podążamy za pewnym duchem, okazuje się, że naszej całej załogi statku badawczego nie ma, a my jesteśmy na tej obcej planecie i na przykład, żeby przejść, musimy zamrozić wodę i przejść tam dalej. Ja zaraz...
W ogóle nie kojarzę i jestem pewien, że to nie oni.
Tak,
oni nie robili chyba żadnego sensu.
No ale jeżeli The Quarry... A The Quarry to o czym było?
The Quarry to było, że obóz dla nastolatków.
Horror, no to jest na pewno ta sama ekipa. Na pewno ta sama ekipa, na 100%.
Przekonamy się i sprawdzimy.
Dobrze. I my zostawiamy was na chwilę z muzyką. Wracamy do was już niedługo, że będziemy mówić niedługo także o The Last of Us 2. To tutaj miałem gdzieś pod ręką muzykę i nie mam. Proszę
bardzo.
Nie, będzie z The Last of Us 2. Thank you.
Gramy na maksa.
No i jest teraz zagadka, bo okazało się, że to w ogóle... Kto ma tego pilota? Bardzo proszę, weź to tam. Bo nagle okazało się, proszę Państwa, że nie wiemy, kto robi jakie gry. Pomyliliśmy niektóre tytuły, także najmocniej przepraszamy tutaj, ale to nie chodziło o The Quarry, to nie chodziło o tę grę, mi chodziło o The Chant. To wszystko się może po prostu pomylić, wszystkie gry są bardzo podobne. Mateuszu, jeżeli podasz mi pilota, ja Ci bardzo szybko pomogę. I będzie... Widzę, że chłopaki tutaj dzisiaj no nie ogarniają tego tematu.
Mam taki sam telewizor, taki sam pilot.
No i mimo wszystko nie coś... możesz włączyć.
Rzadko chyba z niego korzysta.
Oczywiście.
Bo chciałem źródło, ja nie korzystam za bardzo ze źródła USB i takich standardów.
No i bardzo dobrze.
Nie korzystasz z USB? Opowiedz o swoim życiu bez USB.
Bez USB. Ja chciałbym opowiedzieć o czymś innym. Chciałbym opowiedzieć o tej wyjątkowej książce, którą trzymam teraz w swoich rękach, bo trochę więcej na ten temat. John Romero to jest postać, która stworzyła Dooma, Quake'a, Wolfensteina i to jest... Co się stało?
A nie jest, gdyby rozpikselizować ciebie, tak? To...
No w sumie.
Że coś okay, tu jest.
Że tak mogę się schować.
Prawdopodobieństwo do okładki gry, gdzie jest oczywiście rozpikselizowany John Romero.
I możemy przeczytać sobie historię jego życia. Miał bardzo ciężkie dzieciństwo, ale też droga do tego, zanim stworzył te wyjątkowe tytuły, te wyjątkowe gry, które spowodowały, że dzisiaj gramy w naprawdę niesamowite shootery FPP, że gry są zaprojektowane tak, a nie inaczej. No on był na pewno jednym z kamieni milowych. Jego postać i jego zawziętość. To, w jaki sposób przemieszczał się pomiędzy Anglią, czy Wielką Brytanią, a Stanami Zjednoczonymi. To, jak przemieszczał się pomiędzy ojcem, ojczymem, a byłą żoną kogoś tam, bo naprawdę tam miał bardzo zamotane w życiu. To, jak ktoś nagle poznał się na tym, że on potrafi programować i jako nastolatek dostał pracę w bazie wojskowej, to jest coś niesamowitego. I kiedy już ci się wydaje, że skoro jesteś nastolatkiem w bazie wojskowej i zaczynasz programować, to przed tobą tylko i wyłącznie sukcesy i wiedząc, że John Romero stworzy kolejne gry, będzie łatwo, nic z tych rzeczy. Pomyłka w koledżu, pomyłka na studiach, pomyłka za pomyłką, wbijanie nitów w jakieś dziwne otwory przez 20 godzin dziennie. Tak wyglądała jego droga życiowa. Jeżeli chcecie ją poznać, tutaj wydawnictwo Open Beta prezentuje Doomguy, życie w pierwszej osobie. Bardzo ciekawa książka do poduszki, ale też do takiej głębszej rozkminy, że rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zawzięty i od samego początku wie, co chce robić w życiu, a nie ma wiele takich osób, co mi przyznacie? Kim chciałeś być, Mateusz, jak byłeś mały?
YouTuberem i kanał MZdenowicz, zapraszam.
No widzicie, a na przykład taki Paweł, co ty chciałeś robić w życiu?
Być paleontologiem.
No i świetnie, widzicie, przynajmniej połowa z nas nie osiągnęła sukcesu przez to. No gdzie proszę. Twoje dinozaury?
Nie żyją.
No. Pracowałem przy grze o dinozaurach.
No i to, także jeżeli czujecie gdzieś głęboko, że rzeczywiście wiecie, co chcecie robić w życiu i potrzebujecie tej boskiej iskry, która was pchnie w odpowiednim kierunku, przeczytajcie tę książkę, bo może się okazać, że nie warto się poddawać. Ja wiem, że teraz rzucam frazesami, ale John Romero nie miał łatwo w życiu. Gorąco polecam. Nie wystawiam żadnej oceny, po prostu dobrze mi się tę książkę czytało. Tak jak wspomniałem, robię drugie podejście już teraz do niej, więc mam zakładkę też na początku jeszcze wciśniętą, bo właśnie to początkowe życie Johna Romero chciałem sobie jeszcze bardziej przybliżyć. Robimy Badgings?
Gramy na maksa.
I to jest, panowie, ten moment, żeby opowiedzieć troszeczkę więcej na temat Palworld.
No więc tak, kiedy zaczynacie swoją przygodę w Palworld, zaczyna się cutscenką, która dosłownie jest jak wyjęta rodem z Zeldy, więc tu też zaczerpnęli trochę inspiracji z The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Lekka inspiracja.
Gdzie budzimy się na plaży, jest nawet podobne, jest takie minimalistyczne udźwiękowienie i taki tablecik leży sobie i tam jest jakaś informacja, że trafiliśmy do jakiegoś dziwnego świata. No i w każdym razie budzimy się, wstajemy i mamy takie na ekranie pokazane pierwsze cele, że tam pozbieraj trochę patyków, zbuduj coś tam i tak się to toczy po prostu, bo cała ta gra to jest wykonywanie serii właśnie kolejnych zadań, które nas prowadzą przez grę, ale nie zadań fabularnych oczywiście, bo to jest typowy survival, czyli jak gracie sobie w Valheim, czy w gry typu, nie, ostatnio Lego Fortnite tam przykład też było i cały czas jest nawet może trochę lepsze, więc budujemy tak stopniowo na przykład swoją bazę, no ale też taki gimmick i wyróżnik to jest to, że możemy wyprodukować sobie nie Pokebola, bo to się jakoś inaczej nazywa, nie pamiętam jak. I jak na przykład podbiegniemy do jakiegoś stworka, zaczniemy go okładać siekierą czy czymś tam i zostaje mu już mało zdrowia, to wtedy rzucamy w niego tym nie Pokebolem i jakby no, łapiemy go i on jest w tym Pokebolu i potem możemy go sobie wypuścić w naszej bazie, żeby na przykład zbierał z nas kamienie, żeby łupał kamienie, żeby ścinał drewno za nas, żeby pomagał w budowie jakichś budynków czy coś takiego. No i potem łapiemy kolejne stworki są coraz większe, mają inne jakieś specjalizacje i potem te stworki nam pomagają coraz bardziej, możemy też je gotować, robić z nich jedzenie jak chcemy. Możemy o te stworki dbać, żeby były w dobrym nastroju, jak pracują i tak dalej, albo możemy je zupełnie ignorować i traktować jak niewolników, jeżeli nie mamy sumienia na przykład. I to jest tego typu produkcja i potem jest też eksploracja, odkrywamy coraz więcej terenów, inne minerały, inne zasoby, dungeony są nawet z bossami, takimi wielkimi stworkami różnymi, więc jest tam trochę roboty, takie zazwyczaj jak w survivalach, ale jest to early access, jak powiedzieliśmy wcześniej, więc tej roboty i tak jest na kilkadziesiąt godzin pewnie, jak widziałem streamerów, różnych youtuberów, ale no nie ma jeszcze z tyle mechaniki i kontentu. Oczywiście w ramach rozwoju odblokowujemy coraz więcej budynków, które możemy konstruować, coraz więcej elementów naszej bazy obronnych na przykład, bo też może się zdarzyć tak, że atakują nas hordy tych stworków w nocy i warto sobie przygotować jakieś pułapki albo jakieś inne elementy obrony, które nam pomogą właśnie obronić się i przygotować defensywy przed atakami. No i konstruujemy coraz bardziej zaawansowane łańcuchy produkcyjne, żeby ta nasza baza funkcjonowała coraz bardziej jakby zautomatyzowanie.
Opisujesz po prostu survival typowy, tak, tak. Ale zapomniałeś wspomnieć, że możemy strzelać do pokemonów, a potem je ugotować i zjeść.
Powiedziałem, że możemy siekierką walić, a potem złapać.
Tak, ale można też strzelać, no a tak, potem je ugotować.
Tylko właśnie nie dajcie się zwieść nagłówką sensacjonalistycznym, gdzie jest okay. Pokemony z bronią czy coś, bo ojej. Zanim tę broń sobie odblokujecie palną, to minie spokojnie kilkanaście godzin gry, więc...
Tak, to jest ten klasyczny cykl tłuczenie drzewa łapami.
Ale też nie aż tak, no bo jednak dużo, jak jest ten moment, gdzie już masz dużo tych stworków, to mało sam tłuczesz drzewa, nie?
I tak musisz poustawiać to, co one tam robią. Później, że sam później mało tłuczesz i to jest fajne, że jest ta automatyzacja. Ja jestem ciekaw, jak bardzo ona będzie działać, bo w ogóle mam wrażenie, że ta gra... No ktoś wpadł na pomysł, że okej, robimy survival, ale z pokemonami, nie?
No tak.
A później to się rozrastało, ale jestem ciekaw, na ile to jest jakby dopracowane i na ile oni byli gotowi stać się najpopularniejszą grą na świecie.
Znaczy jest zabugowana ta gra. To na pewno. Ja sam trafiłem na parę bugów, zcinanie się na obiektach jakiś, stworki niewykonujące poleceń.
W ogóle te animacje na przykład tych stworków, one widać, no, to wygląda trochę jakby ktoś zrobił moda do jakiejś innej survivalowej i te pokemony, czy quasi-pokemony totalnie nie mają jakby żadnych animacji, czy jakby skaczą ciągle, unoszą się w powietrze.
Bardzo proste te animacje, drewno, tak? Jak stworek ma coś walić, nie wiem, młotkiem, to są dosłownie dwie klatki, może coś tam robić.
Przecież to wygląda jak pokemony te takie od Game Freak Arceus.
No. Tylko troszkę więcej się dzieje, możesz zrobić w tym świecie, taka jest różnica, nie? Bo to jest jednak ten survival.
No to rewelacja, bo tam nic się nie działo, tam nie było nic do roboty.
To się dzieje.
Graj za dwa tygodnie opowiesz, słuchaj, na Xboxie sobie pograsz. Podobno w 30 klatkach tam chodzi.
To na pewno nie włącza, nie.
O nie.
To już nie te czasy.
Natomiast no tak, ta gra jest ogromnym fenomenem, jak wspomnieliśmy. Nie wiem, czy Paweł sprawdzałeś teraz, jaki ma wynik.
Nie sprawdzałem, jaki ma wynik. Na razie się zajmowałem, bo zajrzałem w ogóle na ich stronę na Steamie, bo też to jeszcze ogrywałem na Game Passie i tutaj są takie ciekawe słowa na temat tej gry. Na przykład twórcy wprost nazywają łapanie ich kłusownictwem i że to nie jest zbrodnia, jeśli nikt tego nie zobaczy.
Okej.
Okay. To jest na opisie jakby oficjalnym tej gry. Bo
to tak jakbyśmy do lat 90. wrócili. To tak były reklamowane niektóre gry na zasadzie właśnie tych mordobi.
Wiesz, z czym mi się to kojarzy? Nie wiem, czy pamiętacie tu te gry, które tworzyła PETA, ta organizacja tam powiedzmy zajmująca się prawami zwierząt, w proteście przeciwko Pokemonom. No bo Pokemony jakby nie było, to jest taki koncept
dosyć... W proteście przeciwko Pokemonom były gry?
Tak, te Pokemony to generalnie, no takie małe gry tam flashowe, ale Pokemony to generalnie gry, które trochę mają taki dziwny koncept, jeżeli chodzi o ten rdzenny tak pomysł na nie, bo no jednak jakby nie było, łapiemy zwierzęta, a potem każemy im ze sobą walczyć i one się jeszcze z tego cieszą. I to jest okay, zawsze było. I bardzo często trafiają się tam w ogóle czarne charaktery, które próbują nam te Pokemony zabrać, żeby je uwolnić, a my mówimy nie, to bezsensowne. I często właśnie, i tam właśnie te gry były te pety i oni jakby robili grę, gdzie nie wiem, no jak się tłukł ten Pikachu, to cały zakrwawiony był, później dostawał strzykawę w ramię, bo trzeba było jakby go uleczyć, żeby dalej się mógł bić. I to było takie bardzo dosłowne wszystko i porównywało jakby to do męczenia zwierząt na potrzeby jakichś tam powiedzmy, nie wiem, na potrzeby szminek czy innych tego typu produktów. Ale No to gra jakby duchem bardzo mi to przypomina, bo mam wrażenie, że to jest naprawdę po prostu ktoś pomyślał, a co możemy zrobić edgy z Pokemonami, tylko tym razem faktycznie zrobił te Pokemony, że one wyglądają jak Pokemony, tak? A nie jak jakieś tam powiedzmy dorosłe, obrzydliwe, realistyczne wersje, tak? Co często w takich grach się pojawia. I tu się pojawia taka największa kontrowersja co do tego tytułu, bo jakby nie było, no to jest zwykły survival i gdyby to po prostu wyszło sobie, to nikt by się specjalnie tym nie przejął, miałoby tam trochę wyświetleń na Twitchu, trochę graczy i może by się udało, może nie, no ale nie przebiłoby, nie byłoby takich rekordów, jak ta gra bije.
Ale a propos rekordów, 19 stycznia się ukazała ta gra, no. Jest 23 stycznia, 6 milionów sprzedanych egzemplarzy, mimo że gra jest w Game Passie.
Wow.
I w Early Accessie, warto zaznaczyć
tak,
też.
Tak. No więc tak.
No ale przez to jest też sporo tańsze od takich gier na premierę, niemniej no właśnie pojawiły się oskarżenia, że modele w tej grze są po prostu kradzione z Pokemonów i faktycznie jakby jeśli ktokolwiek ma jakąś tam powiedzmy styczność z Pokemonami tymi szczególnie nowszymi, gdzie te modele są już 3D, to na pierwszy rzut oka można rozpoznać, że niektóre z tych ziomków, tak, Pals, to są tak. Dosłownie przeniesione nawet, jeden nawet do jednego jakby... Pokemony, tylko gdzieś tam tu bar
palę właśnie kolorów Eevee widziałem. Tutaj,
no, tak. Eevee też na pierwszy rzut oka można rozpoznać, bo to jest jeden ze starszych Pokemonów. Mhm. Właśnie nawet jakby być powiedzmy, no okej, nie podchodzę do tego oskarżycielsko, to i tak nie da się uwierzyć, że oni wymyślili to wszystko sami. Ewidentnie najlepszy możliwy scenariusz jest taki, że ci, co wymyślali te stworki w Palworld, siedzieli i po prostu patrzyli na Pokemony dosłownie cały czas, skrolowali sobie, a tego Pokemona weźmiemy, tego i zrobili te modele od podstaw faktycznie, sami, ale bardzo, bardzo prawie identyczne. A najgorszy oczywiście scenariusz jest taki, że no, wzięli i skopiowali.
Ale ta gra wciąż nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby Pokemony nawet wyglądały. W sensie, wiecie, nam się marzą takie Pokemony rzeczywiście w 4K, w 60 klatkach, takie piękne.
A nie, no wiesz, to jest małe studio, nawet. Nie, które jednak...
No a Game Freak, który nie jest małym studiem, a robi nadal takie coś...
A, bo jakby, oni wiedzą, że nie muszą to...
Game Freak nie ma żadnego dla nich wytłumaczenia, bo oni też ma. Sobie... Jakby, jak zauważycie sobie, jak wygląda dyskurs wokół tego, jakby to jest... To jest ostry plagiat i prawie niezaprzeczalny na tym etapie, bo niektóre designy są po prostu to same
jeden Pokemony. Do jednego, tak.
To 90... Jakby ktoś zrobił jakąś mega ewolucję, coś w tym stylu, tak? Że o, patrzcie, to jest nowa forma tego Pokemona. Natomiast sporo ludzi właśnie komentuje, że o, i dobrze tak, tak, dobrze tak Pokemonom, dobrze tak Nintendo. Nintendo zawsze ukrócało te wszystkie fanowskie projekty. Jest takie, wiecie, niemiłe dla youtuberów, dla redakcji.
Miecz tak. Obusieczny po prostu. Dokładnie. Uderzył w Nintendo.
I trochę ludzie nie chcą bronić wielkich korporacji. Ale szczerze mówiąc, tutaj problemem nie jest wielka korporacja. Problemem jest to, że jeżeli to twórcom Palworld ujdzie na sucho, w co nie wierzę, bo Nintendo jakby już tam siedzi i pisze sobie na pewno, ale no jeżeli do jakiegoś stopnia im to ujdzie na sucho, to ja już sobie wyobrażam, że za rok, dwa to będzie powszechne, że duże studia albo duzi wydawcy będą po prostu kalkować właśnie... sobie, kopiować jeden do jednego indyczki małe.
No to prawda.
Pokemon to nie indyk, ale to jest precedens.
Bo klony gier już istnieją. Jak zauważyłeś, Paweł, ten klon Hadesa. Mhm. Ja sam zauważyłem niedawno bardzo, bardzo podobną grę do Hadesa, że też bogowie że jakby właśnie to przedstawienie bogów, te rysunki, wszystko, walka, dosłownie jeden do jednego. Tylko że te gry zazwyczaj po prostu no, są małe, tam mają po 50 recenzji na Steamie czy coś takiego. Więc faktycznie może jak sobie duzi wydawcy zobaczą coś takiego, czy trochę więksi inni producenci gier, ej, no w sumie oni skopiowali, a nie mają hejtu, bo zrobili w miarę angażującą grę, więc może jak my też trochę skopiujemy od kogoś, ale będzie bardzo angażujące, no to co faktycznie może być troszkę niebezpieczne.
Ale pamiętacie okładkę na Switcha? Była taka gra, już została zdjęta z e-shopu, która wyglądała jak The Last of Us, w sensie gitara, dziewczyna, starszy facet, post-apokalipsa. Na pewno nie znajdę teraz nazwy tej gry.
Nie pamiętam, ale trochę z The Day Before.
The Before, tak, oni mieli też...
A tutaj było... We are the last? To się... Tak, jakiś taki, wiesz, że to było na zasadzie... Nie, to nawet nie jest ta gra, przecież, hej, co, ale zdjęli to w końcu, musieli po prostu. No i to też, nie tyle, że to był taki precedens, ale przez chwilę to było nawet głośne, że po prostu na Switcha i ta gra kosztowała 6 zł, to był straszny krab.
Ogólnie też właśnie tak jakby wracając do samego Palworld, to dla mnie w ogóle fenomenem jest sam ten gatunek, nie? No bo jednak w każdej grze tego typu robimy w miarę podobne rzeczy. A Valheim, które ukazało się z 3 lata temu, sprzedało już 20 milionów. W ciągu roku sprzedało 10 milionów egzemplarzy, więc to pewnie trochę przebije Valheim, ale no jednak to jest fascynujące, że, no bo ja lubię ten gatunek, lubię sobie pograć troszeczkę, ale potem no już bez przesady, ileś można. Więc tak trochę to jest ciekawe samo w sobie, nie? Bo to też widzę, że ludzie grają też często solo. Jest tak, że o, gramy z przyjaciółmi, dlatego nam się podoba. Więc jednak nie potrafię tego wytłumaczyć, nie? Że to jest takie... To budowanie bazy jest takie fajne po prostu.
Nie wiem. Ale tu Weselar pisze ciekawą rzecz. Mieliście w tym roku próbę zrobienia indyka przez Korpo, czyli Dave the Diver. Podobno mega wciągająca gra.
Tak, tak, ale to nie mówimy o indykach, o małych grach robionych przez korporacje, no bo Dave the Diver jest bardzo oryginalny, nie? Jasne, czerpię pomysły z innych gier, że na przykład ma łowienie ryb, no ale to jest zrobione zupełnie inaczej niż w innych grach. To nie jest to samo, co branie modelu Pokemona i dorysowywanie mu jednego piksela, żeby,
tak, bo to
żeby
też,
było inaczej.
Bo to też nie chodzi o to, że nie można się inspirować, jakby inspiracja to jest podstawa tego, jak dzisiaj działa branża i też wiele indyków to są po prostu tak, indycze wersje jakiejś konkretnej gry.
Inspirowało się Disco Elysium, jest bardzo podobny, jest
tak,
super.
Ale z drugiej strony, jak sobie spojrzysz na to, tutaj właśnie tak była dyskusja, czy oni modele dosłownie zabrali, wiecie, skopiowali sobie z Pokemonów i dzisiaj ludzie doszli do wniosku, że jednak nie. No bo jak spojrzeli na przykład ogon jednej z postaci, czy tam włosy, one były identyczne, dosłownie końcówki włosów odstawały w tych samych miejscach, jakby w długim, tam powiedzmy, w tych długich włosach, ale ktoś zauważył, że te trójkąciki, nie, poligony, one są troszeczkę w innych miejscach poustawiane, więc ktoś od nowa po prostu, dosłownie ktoś wziął taką kartkę jak do kalkowania, przekalkował, ale teoretycznie nie skopiował, tak, tylko sobie sam od nowa wykonał. Także jakby,
albo jakby
to było wszystko robione z taką świadomością.
Jakby ktoś zrobił zdjęcia, a potem, wiesz, dokładnie przerysował.
No nie wiem, wiecie, żyjemy w świecie, gdzie AI od...
I jest
tutaj, ja wiem, jest tutaj właśnie posądzane o kradzież wartości intelektualnych, a nagle wystarczy siąść przed komputerem i właśnie to nawet nie jest powiedziane, czy sztuczna inteligencja tego nie zrobiła. Na zasadzie zrób mi stworka, który wygląda jak Morpiko, ale żeby tak lekko się różnił. Są ile procent różnicy? 3%. Dobra, to już nie jest Morpiko, dziękuję.
To jest też wątek w tej sprawie, bo twórca, ten szef studia, tak, on już jakiś czas temu wypowiadał się pozytywnie o wykorzystywaniu właśnie narzędzi typu AI do tworzenia części gier, do tworzenia wizualiów, czy generalnie całych fragmentów. I tutaj ludzie od początku podejrzewali, że to było właśnie wykorzystane, bo to trochę wygląda faktycznie, jakby ktoś przez AI przepuścił konkretne gatunki, ale póki co akurat co do tego nie ma żadnych dowodów. Szczególnie właśnie,
też
kiedy
Steam
te...
też wymaga, żeby chyba...
Tak, Steam nie pozwala na używanie takich gier na swojej platformie. Mhm. Gdyby to...
Nie, pozwalają, tylko Steam mówi, że jakby...
Jak to? A to nie było czasem, że teraz już jest zakaz?
Okay.
Ja tak, myślę, bo to była całkiem duża kontrowersja co do tego.
Że Nintendo zamknie Palworld i sami zrobią Pokemony, które będą identyczne jak Palworld, żeby utrzeć
nie,
im nosa.
Nie, nie zrobią, bo nie. Nintendo moim zdaniem z Pokemonami się boi eksperymentować, bo cały czas jest to tak samo.
Arceus to był ich największy eksperyment i to
był nudny
wystarczająco
i
mówi
ogóle,
tak.
No, ja bym chciał Pokemony właśnie takie, że...
Arceus powinien wyjść na GameCube.
Jak bym zrobił Arceus, jakbym robił taką grę jak Pokémon Arceus, to taki off-top sobie...
Jak Monster Hunter, żeby był.
Nie Monster Hunter, niech to będzie ten sam gameplay z Pokémonami, ale poza tym na przykład chcę mieć domek, gdzie mam farmę i sobie sadzę roślinki, i tam robię jakieś rzeczy.
Żeby... Chcę w Animal Crossing grać.
Animal Crossing połączone, no bo co innego zrobisz z Pokémonami, nie? Żeby... Niech, bo jakby walka niech zostanie
nie wiem,
taka
dodam
sama.
Fabułę, która będzie
to też,
wciągać.
To też jest dobre.
Misje poboczne, które nie będą na sobie przynieść mi ryż.
To też jest dobre, ale chodzi mi o, wiesz, jakieś mechaniki, nie? Które można dodać do Pokemonów, żeby to nie było faktycznie, że latamy z siekierą i zabijamy Pokemony czy coś.
No, dodać tylko Pokemon Trading Card Game do gry i możliwość zbierania boosterów, prawdziwych boosterów jak Gwinta, dokładnie.
W finalu nowym będzie jakieś 10 minigierek w kasynie do...
Ale przyjacielu, przecież właśnie tyle gier w międzyczasie wyszło, że Pokemony mogą zrobić naprawdę niesamowicie wielki tytuł, tylko im się nie chce.
Im się nie chce i ja wątpię na przykład, że to ich ruszy do działania, bo szczerze mówiąc, takie duże korporacje, szczególnie japońskie, one są znane z tego, że jakby one nie czują tej presji, tak, one nie lubią się.
A poza tym fani
Pokemonów,
którzy kupują w milionach
rozwijać
te Pokemony i tak będą kupować dalej i bardziej raczej hejtują Palworld z tego, co zrobimy. Jak ktoś lubi Pokemony w sieci, to...
Ja myślę, że to jest w dużej mierze taka defensywna postawa, tak, że o nie, oni skopiowali naszą serię i to jest mega popularne. No. Nie. I faktycznie jest sporo ludzi, którzy bronią Pokemonów dla Pokemonów, nie? Ale to jest kompetencją podobna gra do Pokemonów, szczerze mówiąc. Zobaczymy jeszcze.
No
właśnie, mówię, to jest małe
studio. Się bardziej
jestem ciekaw, jak oni
Pokemona
sobie... No, wiadomo, pod pewnymi względami pewnie tak, chociaż akurat te jakby używanie tych jest dosyć sztywne, nie?
Tak, tak,
tych Pokemonów?
Pokemonów, tak, tych koleżków. Koleżków, tak. Ale niemniej zobaczymy właśnie przede wszystkim, jakie będą konsekwencje, czy faktycznie Nintendo się za to zabierze. Trudno mi uwierzyć, że się nie zabierze. A właśnie... jeśli się zabierze, to jaki będzie wynik tej sprawy? Jeżeli jakby wynik tej sprawy może mocno wpłynąć na to, jak będzie wyglądała branża w przyszłości, bo to jest wręcz, to może być najważniejsze.
Mogą w najgorszym wypadku, znaczy w najlepszym dla twórców, każą im podmienić modele wszystkie.
Właśnie, tak, bo to właśnie jest jedno z rozwiązań, które może dojść do skutku, czyli że
obserwuję
po prostu
walkę Linka z Gardevoirem z Pokemonów. Niesamowite to jest. A to jest cały czas Palworld, nie? A wygląda to jakby dosłownie Link z The Legend of Zelda walczył z Gardevoir AX.
No właśnie. Tutaj ogólnie tak, to jest opcja, że oni mogą usiąść i po prostu te modele pozmieniać.
Czyli znowu wrócić do AI, że tylko teraz ten wskaźniczek różnicy na 50%
tak, podkreślić. To w ogóle sprawi, że jakby udzieli to poniekąd na sucho, no bo już swoją popularność dzięki tym samym modelom zgarnęli, a teraz spoko, możemy podmienić je, jeszcze będą legendy, będą mody tworzone, żeby te oryginalne przywrócić. Już był mod w ogóle, żeby tam Pokemony wstawić.
Dosłownie.
Przy czym tam chyba Nintendo od razu się za to wzięło, także
zobaczymy.
Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie.
Przyglądamy się całej sprawie, bo tak jak powiedziałeś, to może rzeczywiście mocno wpłynąć.
No i jak mówiliśmy, możecie z nami sprawdzić, jeżeli macie Game Passa, bo jest w Game Passie na Xboxie i na PC-cie, także jak was zainteresowało, to możecie zerknąć, czy to coś dla was.
Król Sucharów pisze, przepisali pracę domową i facetka nie skumała. Nie, albo się skumała.
Albo jest taki kanał M. Zdanowicz i jutro o 20 będę streamował właśnie ten bezczelny plagiat.
Jutro o 20?
Facetka jest na razie zadziwiająco cicho.
Aha.
Czekamy na jej opinię.
Ale bo to japońska biurokracja chyba tak trochę wolno działa, jeżeli chodzi o te prawnicze i tak dalej sprawy.
Czyli z jednej strony możemy sobie jutro odpalić GNM+, które przed chwilą nagraliście, tak, i w międzyczasie odpalić też twój stream z Palworld. A o czym będziecie mówić jutro w GNM+? Podcaście, który na pewno i tak wszyscy już będą usłuchać, bo uwielbiają was na Spotify.
Skupiliśmy się teraz w tym odcinku Plusa, który jutro się pojawi na konferencji Xboxa, no bo jednak tam to było duże wydarzenie.
Właśnie, czy ja oglądałem coś innego, bo tam było 5 gier zapowiedzianych.
To jest największy news tygodnia, nie o to chodzi.
A dobra, bo ja spodziewałem się naprawdę konferencji i wiecie, popcorn odpalony, kolacja przygotowana, herbata gorąca w dzbanku.
Niestety.
A tutaj nagle okazuje się, że deweloperzy wypowiadają się na temat gier, o których już wiedziałem.
No tak, ale zamiast dwóch dużych gier i tam 50 indyków, z czego połowa nie wyjdzie albo zapomnisz o nich, dali 5 dobrych gier, o których dużo opowiedzieli.
Paweł, nie zabieraj zobaczyliśmy nowe rzeczy. Konferencji. Nie zabieraj mi konferencji, to jest moje święto.
Latem.
Czerwcowe. Moje czerwcowe święto.
Poczekaj do lata. W tym roku to nie wiem o czym, o tych grach będą dalej gadać, ale za rok,
Poza tym na Plusie jeszcze rozmawialiśmy oczywiście o potencjalnym zamknięciu, kłopotach w Pirania Bytes, więc ważny temat dla Polaków, więc słuchajcie jutro. I tyle, bo musimy zawołać tutaj naszego kolegę.
Tak, Mateusza Fiduta, który będzie opowiadał o The Last of Us 2 Remastered.
Ja też zagrałem trzy.
Razem z drugim Mateuszem. Także zostańcie z nami koniecznie, a skoro jesteśmy przy muzyce prosto z The Last of Us, to proszę bardzo, również z nią zostańmy. Tu gramy na maksa, wy doskonale o tym wiecie i wejdźcie w tym momencie nawet na YouTube'a, bo tam możecie zostawiać komentarze, no i po prostu być razem z nami.
Gramy na maksa.
No i witamy serdecznie The Last of Us Remastered i witamy też serdecznie Mateusza Fiduta, który do nas dołączył.
Witam, tak, jestem. Dzisiaj porozmawiamy sobie już w tej ostatniej sekcji audycji Gramy na Maxa o The Last of Us Part 2 Remastered. Nie wiem, czy nazywać to recenzją, ale na pewno będzie to przejście
Ja nie będę oceny wystawiał na pewno.
Po elementach tej nowej tak naprawdę wersji. Grę dostaliśmy oczywiście od wydawcy, tak więc tutaj musimy to zaznaczyć i oczywiście dziękujemy Sony Computer Entertainment Polska za dostarczenie takiej możliwości. 19 stycznia miała miejsce premiera tej wersji odnowionej The Last of Us Part 2.
Tak jest, świeża rzecz w miarę?
Tak jest. I co się tak naprawdę znajduje w tej części? Jest to klasyczne The Last of Us Part 2, druga część The Last of Us, tylko że z pewnymi dodatkami, jak na przykład usunięte levele, poziomy, które miały pierwotnie pojawić się w finalnej wersji gry, ale twórcy stwierdzili na jakimś tam etapie produkcji, że jednak nie będą pasowały. Znajdziemy też takie elementy jak wydzielona minigra, granie na gitarze, gdzie tak naprawdę to jest to oczywiście w grze, ale tym razem możemy sobie zmieniać postacie, jest chyba więcej gitar. Mniej więcej oczywiście jeśli chodzi o możliwości, to są takie same, tam mam większość tych akordów i możemy trochę sobie grać używając DualSense'a.
Gładzika.
Tak, gładzika na DualSense'ie. Mamy też opcję taką jak przejście gry z komentarzem twórców. Tutaj ja zaznaczę, trochę chyba nie pomyśleli właśnie twórcy o tym, bo jest to możliwe do odpalenia dopiero jak przejdziecie samą grę.
Czyli głupie trochę.
Głupie.
No bo jak już graliście kiedyś, powiedzmy, w The Last of Us 2 na PS4, sprzedaliście na przykład swój egzemplarz i teraz kupujecie na nowo tę wersję, no to nie możecie sobie od początku zagrać już kampanii, którą znacie z komentarzem twórców, no bo chyba, że macie w chmurach save'a może.
Tak, w chmurze save'a albo sobie przeniesiecie ze starej konsoli, jak jeszcze ją macie, ale no przykładem jestem ja, który przeszedł grę, nie mam konsoli, nie zapisałem w chmurze, więc finalnie dopiero za trzecim przejściem The Last of Us będę mógł odblokować ten tryb. Więc dosyć średnio. Największą nowością w tej wersji, bo o samym odnowieniu jeszcze chwilę pogadamy później, jest to, że mamy tryb ten bez powrotu.
Tak. Wydaje mi się, że o odświeżenie można wcześniej, bo to krótko. Jakby moim zdaniem, nie porównywałem nic sobie, nie odpalałem sobie na innym monitorze obok, wiesz, The Last of Us oryginalnego, nic takiego. Cienie faktycznie są ładniejsze i oświetlenie. Pamiętam w niektórych momentach, w niektórych scenach, jak tam na początku gry w miarę jest ta scena, że zimą jedziemy na koniu i tak dalej. No to troszkę to wydaje mi się, że jest faktycznie ładniejsze niż było w oryginale. I jednak natywne 4K, jak zwracacie na to uwagę, to widać, że to jest faktycznie natywne 4K. No i jak macie ekrany, które wspierają 120 Hz, to też to odczujecie. Ja z tego nie korzystam, bo nie lubię aż tak, szczególnie w takich grach. I tyle. Więc to jest po prostu
oczywiście
tego, czego byśmy się spodziewali po tak młodej grze zremasterowanej, nie?
Że trochę tak, trochę nie, no bo już w sumie minęło 4 lata, więc całkiem sporo czasu, nie?
Ale ta gra była bardzo ładna, nie? Jednak.
Problemem wydaje mi się tutaj w porównywaniu jest to, że jest różnica, jeśli porównujemy do gry z podstawowej wersji konsoli PlayStation 4.
Tak. A był patch.
A oczywiście możecie wziąć grę z PlayStation 4, włożyć ją do PlayStation 5 i ona będzie działać super. Był tam patch, dodawał tryby 30-60 klatek i tak naprawdę dla mnie nie było kompletnie żadnej różnicy. Dla pewności, dla tego materiału jeszcze sobie porównałem oczywiście materiały Digital Foundry i tak dalej. I finalnie to są takie drobne szczegóły, jak no, szybsze ładowanie się poziomów i jak macie rysowanie się obiektów, czyli patrzycie po prostu w dal idziecie postacią, to oczywiście w tej grze jest dużo takich poziomów, w których jest mnóstwo roślinności. No i tam jakby ta roślinność się doczytywała i jak zwracaliście na to uwagę, to było to do zauważenia. W tej wersji remastered tego nie widać. I na tym koniec, tak naprawdę. Jeśli chodzi o właśnie cienie jakiejś gry, nie wiem, światłem, rozdzielczość różnych tekstur, kompletnie tego nie widać, więc to są naprawdę takie rzeczy, które można było załatwić patchem i finalnie załatwiono patchem. Ta wersja remastered, ona jest, wydaje mi się, po prostu niefortunnie nazwana. To powinno być The Last of Us Part 2, edycja reżyserska, bo ona tak naprawdę, albo definitywna, bo ona tak naprawdę dodaje kilka rzeczy, ale właśnie takich było reżyserskich,
komentarz.
Jak masz filmy na DVD, gdzie faktycznie masz jakiś komentarz właśnie, masz usunięte sceny. Tak. No, to jest właśnie definicja tego
tylko
wszystkiego.
Że, wiesz, bo oni faktycznie jakby, no, pracowali nad tymi ulepszeniami, nie, graficznymi, one są, większość graczy ich nie zauważy, a jednak pracowali, nie? Więc to nie jest tak, że nie, wiesz, nie robili tego, tylko...
No ale jak Digital Foundry nawet nie potrafi znaleźć jakichś takich rzeczy, które widzisz to...
No to właśnie, no to jest kwestia tego, że to jest tak młoda gra i może to było trochę... Może nazewnictwo też to jest prawda, ale dobra, najważniejsze jest to, że głównym daniem, i tu się każdy zgodzi, głównym daniem w The Last of Us 2 Remastered jest tryb bez powrotu, czyli tryb roguelike. Roguelite, jeżeli chcemy być specyficzni, gdzie na początku mamy dostępną tylko Ellie, potem możemy odblokować inne postacie. Praktycznie wszystkie ważne postacie dla fabuły w The Last of Us 2 są tu grywalne, czyli także takie jak Lev na przykład, czyli te późniejsze postacie. Każda jest trochę inna, ma inne specjalizacje. Ellie jest taka wszechstronna bardziej, Dina potrafi tam jakieś lepsze bomby budować, Abby jest trochę lepsza w walce wręcz, ktoś tam jest lepszy w skradaniu się i w strzelaniu z łuku. I po prostu mamy pierwszy level, kiedy go przechodzimy, to wracamy do kryjówki, jakieś tam ulepszenia sobie dobieramy, czyli takie typowe ulepszenia do The Last of Us, jak graliście, to wiecie, o co chodzi, te leki, rozwijanie cech. I potem podchodzimy do mapki, do tablicy. Na tej tablicy mamy wybór leveli kolejnych. Możemy sobie wybrać zwyczaj między dwoma dostępnymi. Idziemy, przechodzimy ten level, idziemy dalej. Na końcu tych leveli mamy w końcu walkę z bossem i to jest koniec trybu. Jak nam się oczywiście uda przeżyć, bo jak giniecie, to koniec i zaczynacie wszystko od początku.
Dokładnie. Jakby trybów mamy cztery. Tu mam po angielsku je wypisane. Assault, kiedy po prostu mierzymy się z kolejnymi
falami wrogów.
Mamy capture, czyli musimy tam...
przechwycić safe trzeba.
Dokładnie. Mamy hold out, czyli musimy wytrzymać na czas. Po prostu jedna z takich misji, co mi się przydarzyło, to miałem mnóstwo zombiaków w takiej hali i faktycznie... Praktycznie żadnego zombiaka nie zabiłem, ale po prostu dobrze się chowałem i uciekałem, więc dla mnie bardzo fajny tryb. No i Hunted, gdzie też mamy jakby taką hordę, która na nas naciera, ale oni wiedzą, gdzie my jesteśmy dokładnie, więc to na tym polega
utrudnienie. To jest mega stresujące. I ogólnie to, mi się ogólnie bardzo podoba gameplay w The Last of Us 2, więc siłą rzeczy tryb rogalikowi też mi się bardzo podoba. To jest naprawdę bardzo przyjemny gameplay. Jest też trudno nawet na normalu, szczególnie w tym trybie, gdzie polują na nas i wiedzą, gdzie jesteśmy. Szczególnie jeszcze jak potem dojdą nam do tego różne urozmaicenia rozgrywki, typu modyfikatory takie, że na przykład wrogowie pokonani zostawiają po sobie bomby, albo że podpalają nas, albo że są niewidzialni, więc są takie różne tutaj urozmaicenia tego, że kolejne jakby podejścia po śmierci są dzięki temu różnorodne, no bo też levele są inne, jak umrzemy, to nie jest tak, że zawsze pierwszy level jest taki sam i drugi level jest taki sam, tylko to jest randomizowane, więc jest tu odpowiednia różnorodność i odpowiednia jakby ilość kontentu w tym trybie, żeby moim zdaniem to było warte 50 zł. Które musicie zapłacić, jak macie już The Last of Us 2 i sobie tylko kupicie upgrade do remastera.
Tak. Ale tak naprawdę w tym trybie wiele więcej nie ma. To jest ta pozostałość tego, co miało się wydarzyć z The Last of Us Part 2, bo był zapowiadany wielki tryb wieloosobowy i tak dalej, i tak dalej.
Nie, nie sądzę.
W sensie jako część jakby tej serii finalnie to zostało anulowane, tak, więc jak słyszeliście takie informacje, no to już tego nie ma. Na tym się kończy jakby rozwijanie tej części The Last of Us. I ja już trochę przechodząc do podsumowania powiem, że oczywiście to są rzeczy, które warto zagrać, ale raczej tylko dla fanów, no bo dla fanów lub dla graczy, którzy lubią się bawić w robienie na 100% gry.
Albo jak ktoś nigdy nie grał w The Last of Us 2.
No ale no to...
I wiesz, przespał, no to...
Okej, okay, no ale głównym daniem jest wtedy po prostu The Last of Us 2, nie? Tak, jakby ten tryb, on jest taki, że fajnie sobie włączyć 2-3 razy, ale myślę, że po tych 2-3 razach
zależy jak kto, zależy jak kto lubi rogaliki, nie? Bo tam jest też leaderboardcy są, że tam tablice wyników na cały świat. Nie można się w to wciągnąć, mi się spodobało. Natomiast to też ten formuła rogalikowa nie jest dla wszystkich, nie? No bo gdzieś tam przejdziesz 4 levele, idzie się super, potem cię zabijają. Bo była na przykład taka scena, że tam walczyłem Abby z dwoma postaciami wręcz, i po prostu brałem zamach i dosłownie w tym momencie dostałem ze snajperki, wiesz, strzał w głowę i koniec, nie żyje, nie? I sobie wracaj do początku, bo tu też nie ma za bardzo czegoś takiego, że na przykład coś sobie odblokowujemy, jakieś ulepszenie i potem możemy je wykorzystywać od początku, nie? Nie ma czegoś takiego, że sobie odblokowujemy rzeczy. Odblokowujemy jakieś tam właśnie urozmaicenia, modyfikatory rozgrywki bardziej. Ale dla mnie spoko, tak jak mówię, warte 5 dych, ten tryb bez powrotu. Sam remaster, nie mam ochoty grać znowu w The Last of Us 2, bo to jest zbyt depresyjna gra dla mnie. Nie mam sobie ochoty powtarzać tego, tej kampanii. Ale no, tak jak mówię, dla fanów rogalików to jest tych 5 dych warte.
Tak, zdaniem. Fanów rogalików. No. No i ja dodaję dla fanów po prostu. Ale The Last of Us,
wolałbym oczywiście, żeby to był tryb Factions. Ja uwielbiam ten tryb z oryginalnego The Last of Us, żeby to był osobowy tryb Factions, ale niestety nie jest. No i cóż.
Dla osób, które nie są zainteresowane tym bez powrotu, to tak naprawdę pozostają tylko ten tryb, w którym możecie sprawdzić 3 levele, te, które zostały wycięte, usunięte, w które to 2 trwają po 5 minut. Jeden jest dłuższy, faktycznie taki już kompletny, który został wycięty i on trwa 10 minut. Tam też mamy komentarz twórców i filmik przed. No ale zdecydowanie... to można sobie tak naprawdę zobaczyć na YouTubie, szczerze powiedziawszy. Jest tak. Też zapowiedź dokumentu tego, jak powstawało The Last of Us 2, ale na razie dostaliśmy po prostu w opcjach możliwość obejrzenia zwiastuna i to wszystko.
Tak, jeszcze Gwynblade nie można grać ze znajomymi w tym trybie rogalikowym, to jest single player, masz po prostu, wiesz, tablicę wyników jakby pod koniec, bo są też wyzwania tygodniowe, tam też... jakby włączacie sobie ten tryb, macie normalny tryb, macie wyzwania tygodniowe, macie jeszcze jakieś niestandardowe zasady rozgrywki, że sami sobie ustalacie, więc trochę tych opcji jest tam, więc jest tam co robić. No. I tyle.
Dokładnie.
Więc ja polecam za te 50 zł, jak lubicie ten gameplay, to w tym trybie bez powrotu można się fajnie bawić. Reszta tej gry mnie nie obchodzi tego remastera.
A jeśli nie chcecie się w to bawić, to tak naprawdę kupcie wersję PlayStation 4, i macie darmowy patch, który daje wam te wszystkie, w większości najważniejsze usprawnienia graficzno-techniczne razem z tymi trybami rozgrywki na PlayStation 5 i będziecie równie zadowoleni. Nie będziemy tutaj faktycznie wystawiać oceny żadnej, po prostu informujemy was, co znajdziecie i możecie sami ocenić, czy to jest warte waszego zachodu, czy też nie. No, a to już chyba koniec audycji.
To by było na tyle.
Gramy na maksa dziś. Ja bardzo dziękuję za życzenia zdrowia tydzień temu. Po narkozie się obudziłem i pierwsze co to włożyłem słuchawki i słuchałem Gramy na maksa. Tak więc
pracoholik.
Pełne poświęcenie.
Tak, za tydzień zapraszamy. Będą pierwsze wrażenia z Tekena 8, no bo na recenzję chcę poczekać na Pawła, aż wróci, bo nie będzie go za tydzień.
No tak, ferie, ale my ferie nie odpoczywamy, a w większości pracujemy. Tak,
więc będzie Teken, będzie jeszcze pewnie coś innego z nowości, więc zapraszamy.
Tak jest. To był 837 odcinek audycji Gram na Maxa i z wami była praktycznie cała ekipa. Reszty ekipy nie ma, bo chora, tak więc tak. Im też zdrowia życzymy. Tak więc do zobaczenia. Cześć.
Byłem królem średniowiecznego państwa. Moi poddani oddawali mi cześć, a ja znudzony tym wszystkim zacząłem zbierać grzyby. I rosłem. Jako hydraulik radziłem sobie nieźle. Uratowałem nawet księżniczkę, a potem pokłóciłem się z bratem. Poszedł na wojnę, a ona nigdy się nie zmienia. Po pokonaniu władcy piekieł na chwilę zostałem menadżerem drużyny piłkarskiej. Ach, ale to nie dla mnie. Postrzelałem do zombie, posadziłem pole pszenicy, jako koza wszedłem na dach stodoły, a na koniec... Kim byłem? Kim chciałem, bo jestem graczem i mogę być kim chcę. Najstarsza w Polsce audycja o grach. Gramy na maksa. W każdy wtorek o 20:00 w Radio Free. Słuchaj także na platformach podcastowych.